Zamach w Manchesterze. Z tego co wiemy, nie żyją 22 osoby. Manchester Arena jest największą halą widowiskową w Europie. Tam doszło do tego zamachu. Może pomieścić 21 tysięcy widzów. Według pierwszych doniesień w czasie koncertu sala była pełna. Jest to kolejny zamach w ostatnim czasie w trakcie koncertu. Terroryzm to próba wywarcia presji nie tylko politycznej, ale także i ekonomicznej. My o tych ekonomicznych skutkach tej tragedii będziemy mówić i do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Łukasz Olechnowicz, przedsiębiorca, konsultant, Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj wieczorem w hali widowiskowej w Manchesterze doszło do eksplozji. Wybuch nastąpił po zakończeniu koncertu amerykańskiej wokalistki, gdy widzowie w przeważającej części byli to nastolatkowie, udawali się do domów. Skutki ekonomiczne tego zamachu, tej tragedii, bo zamachy terrorystyczne ostatnio mają różną postać. Z jednej strony mamy takie ataki jak ten wczorajszy, z drugiej strony właściwie możemy mówić o zamachach terrorystycznych cyfrowych, czyli ten atak ostatnio hakerski, który przebiegł dookoła właściwie świata. Mniej turystów pojedzie do Wielkiej Brytanii. Pamiętamy zamachy w Paryżu. Tam wyraźnie spadała liczba turystów po tych zamachach. Nie wiem, spadnie chęć ludzi do udziału w takich większych imprezach masowych. Do czego prowadzą takie zamachy? A my skupmy się na ekonomii.
Na razie chyba nie widać, żeby długofalowo spadało zainteresowanie czy turystyką, czy uczestnictwem w wydarzeniach masowych. Na pewno po każdym takim zdarzeniu przez kilka tygodni to zainteresowanie będzie mniejsze. Ja pamiętam, jak były zamachy w Paryżu i akurat znajomi tam byli i opowiadali, że siedząc dzień po zamachu w restauracji, jak kelnerowi spadł widelec na ziemię, to wszyscy zaczęli się rozglądać wokół siebie i zastanawiali się, czy już powinni się chować, czy jeszcze nie. Natomiast ciężko nam, wydaje mi się, że ciężko nam tutaj mówić o bezpośrednich konsekwencjach, dlatego że całe szczęście i odpukać, jesteśmy nadal poza tą falą zamachów. Jesteśmy nadal poza tą falą zamachów i obserwujemy to z daleka. I jest to dla nas coś niby bliskiego, bo większość z nas pewnie była, jak nie w Manchesterze, to przynajmniej gdzieś w Wielkiej Brytanii, jak nie w Wielkiej Brytanii,
albo
to w jakimś innym kraju.
Albo mamy kogoś ze znajomych, który akurat tam jest.
Albo ma znajomych, którzy tam są i pracują. Mhm. Natomiast nadal patrzymy na to z dystansem. Mieszkamy tutaj, tu na razie jest bezpiecznie. I oby tak było dalej. Jeżeli chodzi o ekonomiczne aspekty, to na pewno aspekty turystyczne, na pewno aspekty, które jeżeli nawet nie długofalowo, to krótkofalowo odczują tego skutki, ale też wszelkiego rodzaju spadki na walutach, na giełdzie. To jednak wpływa na ogólną ocenę, bezpieczeństwo wpływa na ogólną ocenę gospodarki. I te aspekty też nie są bez znaczenia. Nadal, tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze nie długofalowo, ale im więcej tych zamachów będzie, tym może się okazać, że jednak działania terrorystyczne będą również sterować nasz, może nie tyle naszą, co europejską gospodarką.
Mm-hmm. Na przykład z pierwszej ręki to odczuwam, dlatego że moja firma jest w Belfaście, tak więc tak naprawdę co tydzień, dwa latam, czy do Belfastu, czy do innych biur w Wielkiej Brytanii, tak więc w Manchesterze byłem dwa tygodnie temu. Dla mnie to przekłada się w ten sposób, że po prostu na lotniskach, w pociągach, na dworcach po prostu będzie o wiele bardziej nerwowo. Po prostu każdy incydent, drobna rzecz, która zostanie znaleziona w torbie, wstrzyma lotnisko na 10-20 minut, pół godziny, a byłem w takich sytuacjach, gdzie po prostu mnóstwo ludzi nie zdąży wtedy na lot. Jest straszna panika, jest straszny tłok, bo te lotniska są przepełnione. Tak więc nie dość, że tracimy czas, nie dojdziemy na spotkania, to jeszcze ceny biletów będą tylko wzrastały, bo wydatki na ochronę, na bezpieczeństwo, na ludzi, na urządzenia skanujące i podobne rzeczy będą tylko wzrastały. Tak więc no, to jest taki dla mnie bardziej pośredni skutek, ale myślę, że to zawsze ma skutek.
Jest to jakieś utrudnienie też w prowadzeniu działalności gospodarczej, bo kiedy spieszy się pan na jakieś ważne spotkanie, towarzyszą temu normalne nerwy związane z tym spotkaniem, z tym, żeby się potoczyło jak najlepiej, a do tego tutaj mamy jeszcze jakieś opóźnienia, opóźnione loty. To wszystko potem wpływa na efekt końcowy.
Jak najbardziej.
Tak, to jest
Grzegorz Pollowski.
Bardzo przykre, że takie zdarzenie miało miejsce i trzeba coś z tym zrobić. To jest zadanie dla polityków, którzy no, nie mogą jak gdyby dalej czekać, prawda? Muszą podjąć jakieś działania i to muszą być bardzo takie działania, które no, spowodują, że uspokoją tą sytuację, bo od pewnego czasu no, źle się dzieje. Źle, no,
nie wiem, czy tutaj się da uspokoić, kiedy takie Marko, samotne wilki są
zgoda,
nie do namierzenia często.
To, co się dzieje w miastach Europy Zachodniej, w Paryżu, te wojsko na ulicach, policja, utrudnienia w komunikacji, no to co, więcej tej policji, więcej tego wojska, no nie da rady tak żyć. Tu mówiliście państwo o ekonomii. Tak, to się przekłada i to jest bardzo widoczne. To jest bardzo widoczne, bo od 2 lat już obserwujemy, że Polacy w te rejony, powiedzmy takie zagrożone, mniej jeżdżą.
I tu się z panem Grzegorzem nie zgodzę, ponieważ weźmy pod uwagę na przykład Egipt, gdzie okazuje się, że tak naprawdę znaczenie ma tylko dla nas cena.
Odmienne zdanie. Powiem, że takiego roku, jeżeli chodzi o turystykę, jak w ubiegłym, to nie było jeszcze. W ubiegłym roku padały rekordy.
Dlatego, że do nas zagranica też przyjeżdża, bo Polska jawi się jako kraj bezpieczny.
Też się obawia i woli jednak jechać do kraju bezpiecznego, że wiedzą gdzie, że spokojnie spędzą wakacje i tu jak gdyby, no tak może nieładnie powiem, ale no Polska korzysta na tym. Tak mi się wydaje. Także no...
Wracając do pewnego rodzaju przyzwyczajenia, też zazwyczaj po zamachach w danym kraju traciły giełdy tego kraju, traciła waluta. Dzisiaj rano sprawdzałam, jak ma się funt i naprawdę te ruchy są bardzo, bardzo nieznaczone. On troszkę tracił, ale to nie była poważna żadna strata. Czy gospodarka się przyzwyczaja właśnie do...
Właśnie chciałem powiedzieć, że może doszliśmy do tak naprawdę jeszcze bardziej przerażającej sytuacji, czyli jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że te zamachy są częścią codziennego życia, że przestaje to wpływać na gospodarkę. Ja niestety nie śledziłem teraz ani giełdy brytyjskiej, ani kursu funta, ale jeżeli rzeczywiście ten zamach nie wpłynął, albo jeszcze nie zdążył wpłynąć, to jest to przykre.
To z drugiej strony pytanie, czy to jest zła wiadomość, czy dobra wiadomość, że się przyzwyczailiśmy i nie śledzimy, bo tak naprawdę to jest cel terrorystów, żeby dostać darmową reklamę. Przez kilka dni to jest warte miliony dolarów, największe stacje, gazety, internet tak naprawdę tylko tym żyje. Jeżeli o tym nie mówimy, oczywiście nie możemy zapomnieć o ofiarach, o rannych, ale czym mniej o tym mówimy, czym mniej reagujemy, tym mniejszą oni mają motywację, żeby powtarzać te zamachy i tutaj na pierwsze strony gazet wskakiwać ze swoimi bombami.
I jest też kwestia pewnego zarobku. Według ekonomistów, którzy przyjrzeli się sprawie zamachów z 11 września w Stanach Zjednoczonych, odkryto ruchy na akcjach firm lotniczych, których samoloty brały udział w zamachach, że tam ktoś kilka tygodni wcześniej solidne sumy lokował na spadki cen akcji tych właśnie konkretnych koncernów samolotowych. Potem jacyś analitycy doszli do wniosku, że w ten sposób obserwując właśnie giełdę, obserwując rynki, można wywnioskować, czy szykowany jest tak jakiś atak, bo terroryści chcą na tym zarabiać. Więc być może, skoro jednak wpisujemy już to zagrożenie w działalność gospodarczą, to być może oni nie będą mieli szansy w przyszłości na tym zarabiać. A my do dyskusji wrócimy za chwilę. 20 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Łukasz Olechnowicz, przedsiębiorca, konsultant, Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Jeszcze głos słuchacza, a Francja powołuje komisję, dlaczego wpływy z turystyki spadły im o 68%, napisał do nas pan Robert. My zmieniamy temat. Komisja Europejska chce do 2025 roku wprowadzić wspólną walutę euro we wszystkich krajach Unii Europejskiej, podał wczoraj dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Według tej gazety na poufnym spotkaniu z wybranymi eurodeputowanymi w zeszłym tygodniu w Strasburgu obaj komisarze, tutaj inicjatorzy, opowiedzieli się za stworzeniem także nowych źródeł finansowania dla strefy euro i wprowadzeniem kontroli Parlamentu Europejskiego nad ministrami finansów krajów Eurolandu. To nieporozumienie dzisiaj prostuje wiceszef Komisji Europejskiej do spraw euro. Omawialiśmy spełnienie warunków Unii Walutowo-Gospodarczej do 2025 roku, ale nie żeby wprowadzać wspólną walutę euro we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. Jednak coś jest na rzeczy, bo nie sądzę, żeby dziennikarze wypisywali bzdury i nie mieli jakiejś podkładki w związku z tą informacją, więc zastanówmy się, może coś w tym jest. Wspólna waluta dla całej Unii Europejskiej. Za i przeciw.
Oczywiście, przecież gdyby we wszystkich krajach była jedna waluta, to żyłoby się prościej. Powiedzmy, bo nie byłoby kursów walutowych, gospodarka by kręciła się prędzej, swobodniej, a tak jednak to jest pewne ograniczenie. Kapitał Zachodni, wyczytałem dzisiaj w internecie, że posiada w Polsce 2 biliony aktywów swoich, prawda? Jest to gigantyczna kwota i oni są bardzo tym zainteresowani, żeby uprościć te relacje między, powiedzmy, polską czy niemiecką czy tam francuską gospodarką, i euro byłoby takim elementem, który by to bardzo, bardzo im skrócił tą całą drogę i na pewno byłoby dla nich i bezpieczniej, i prościej, i taniej. Ale czy to będzie dobre dla samej Polski, tego już nie wiem. Specjaliści się wypowiadają, że to jeszcze nie ten czas, żebyśmy wchodzili do euro. O tym, że Polska, zdaje się, już nie pamiętam, w 2015 miała mieć już, mieliśmy mieć, zdaje się, euro. Także no, o tym się mówi i na pewno jak w naszym kraju będzie, powiedzmy, ta gospodarka się kręciła lepiej, na pewno kiedyś powinniśmy przystąpić do tej strefy euro. Ale jak na razie to wyniki samej strefy euro są słabsze od wyników całej Unii Europejskiej. Także to nie za bardzo przemawia na dzisiaj, żeby wchodzić.
No zdecydowanie. Jakby strefa euro wolniej rozwija się niż Polska i tego typu młode kraje, które weszły stosunkowo niedawno do Unii. Ja trochę w tym wietrze podstęp właśnie, czy też strategię Emmanuela Macrona, który tak naprawdę jest za głębszą integracją europejską, za tym, żeby mieć wspólny budżet do pewnego momentu, żeby mieć euroobligacje. Tak naprawdę przejął kraj Francję, która jest dosyć zagrożona, dosyć mocno zadłużona i tak trochę bez strategii w nowoczesnym świecie ma funkcjonować. A jeszcze przestali przyjeżdżać turyści, tak więc Francuzi w swoim stylu spotkanie zwołali, gdzie będą sobie świetne pytania zadawać i zajadać się będą pieczonymi krewetkami i innymi frykasami.
Popijać Dom Pérignon. No,
dokładnie. I obwieszczą pełen sukces, że faktycznie świetnie przebiegło to spotkanie. Dla mnie jakby ja nie widziałem przekonywującego dokumentu, w którym Unia Europejska jakby nauczyła się na przykładzie ostatniego kryzysu, na przykładzie problemów z Grecją, na przykładzie...
Która cały czas ma i problemy i one, zdaje się, są coraz głębsze.
Ciągle są, tak więc jakby trochę nie rozumiem tego i nie do końca komfortowo się czuję, że mamy dołączyć do takiego organizmu, który nie jest do końca zdrowy i śmiem
wątpić. Ale elitarny.
Elitarny, jak najbardziej. Ma tutaj, jeżdżą w nim Mercedesami i popijają Don Perignon. Jak najbardziej. Ja mam taką tezę, że Polska, dlatego, że miała miała złotego, szybciej wyszła z ostatniego kryzysu, dlatego że odpowiednią kursem wymiany sobie to jakby wybalansowaliśmy. Ja wiem, że kurs wymiany w handlu, w przedsiębiorstwach to jest dodatkowy problem, dlatego że raz się zyskuje, raz nie, ale myślę, że takie kraje, jak widziałem Irlandia, która naprawdę zeszło ze 2-3 lata dłużej Irlandii, samej Republice, żeby wyjść z tego kryzysu, ponieważ miała euro i nie mogła sobie wyregulować tym kursem. Tak więc ja tu śmiem wątpić, że to nie jest takie jasne. Ja nie wiem, czy w tym momencie, jak to nie jest wyjaśniona dla mnie strategia, co po tym kryzysie, jakie są wnioski, czego się nauczyliśmy, nie jest dla mnie jasne, czy Polska powinna jakoś się specjalnie śpieszyć do tej strefy.
Mm-hmm. Pamiętajmy, że to jest polityka i to, że wczoraj media pokazały, że na ostatnim spotkaniu został poruszony temat wspólnej strefy euro do 2025 roku, to dla nas jako osób indywidualnych w ogóle taki termin może się wydawać odległy, to jest prawie 10 lat, natomiast w polityce i do przeprowadzenia całego takiego procesu ten termin jest nierealny, więc tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie ma szans, żeby wszystkie kraje, nawet gdyby teraz zadeklarowały chęć do 2025 roku, przygotowały się do wejścia do strefy euro. Są kraje, które nie spełniają tych warunków. Oczywiście można tu zakładać, że te warunki miałyby się zmienić, ale to my możemy tutaj dużo gdybać. Natomiast to jest polityka i ja się raczej zastanawiałem, dlaczego taka informacja prasowa wyszła i dlaczego, jeżeli w ogóle, taki temat został na takim spotkaniu poruszony. Ciężko mi uwierzyć w chwili obecnej w to, że rzeczywiście było to tajne spotkanie, na którym nic nie było protokołowane, z którego wyciekła jednak notatka, która nie powinna
taki
istnieć.
Kontrolowany przeciek?
Wydaje mi się, że to mógł być kontrolowany przeciek, żeby zobaczyć, jak zareagują rynki, jak zareagują takie kraje jak Polska i poczekajmy dopiero, aż pojawią się jakieś oficjalne pomysły.
A my do dyskusji wrócimy po 10.30. 10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Grzegorz Piolowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Łukasz Olechnowicz, przedsiębiorca, konsultant, Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Pani Krystyna pyta, kto zarobi na wprowadzeniu euro w całej Unii Europejskiej?
No jak to? Niemcy. Oni najlepszą kasę na tym trzepią. Przecież najsilniejsza gospodarka i na pewno mają jakiś pomysł na to już.
A nie Francuzi?
Jak na razie to Francuzom słabo to idzie. Na tej całej integracji najlepiej zyskały Niemcy. Oni są mistrzami świata, jeżeli chodzi o eksport, prawda? I największe pieniądze z tej całej integracji to oni u siebie zgromadzili. Co moi koledzy nie kupią za maszynę, to i tak pieniądze na końcu kasuje Merkel.
No proszę.
Ja też jestem niewolnikiem pani Merkel, bo wszystkie maszyny, urządzenia, które mamy, włącznie z mąką, drożdżami, tłuszczem, kupuję w Berlinie.
No to miejmy nadzieję, że jednak będzie tego, szansa, żeby polskie firmy mogły rozkwitnąć i budować tak innowacyjne i rewelacyjne maszyny, że pan Grzegorz będzie kupował tylko i wyłącznie polskie, aczkolwiek ja powiem, że ja staram się kupować
już cieszę się bardzo, pani Iwonko, bardzo się cieszę, że firma Ursus wprowadziła, to jest prototyp, jeszcze go nie ma, samochód ciężarowy elektryczny i już postanowiłem, że nie kupię samochodu spalinowego, już tylko elektryczny.
No to w takim razie trzymamy pana Grzegorza za słowo i będziemy
musimy
sprawdzać.
Musimy bardzo się skupić, żeby Ursusowi się
udało.
Powiodło wszystko. Tak.
No
tak.
To miejmy nadzieję, że wszystko się tak ułoży i w naszej gospodarce, i w przepisach, bo przepisy też są tutaj bardzo ważne, żeby jednak się powiodło. Ale wróćmy do pomysłu. Tutaj przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że wyciekła tajna notatka z tajnego spotkania o tym, że jest pomysł, aby do 2025 roku wszystkie kraje Unii Europejskiej znalazły się w strefie euro, ale przy okazji była już też oficjalne informacje, zanim euro dla wszystkich, to komisarze domagają się stworzenia oddzielnego budżetu dla Eurolandu i takich przepisów, które by tę strefę euro wzmocniły. No i znowuż, co to oznacza, no,
oczywiście,
dla nas?
To jest zielenie Unii. Niech robią tak dalej, no to będą następne wystąpienia z Unii, prawda, kto wie.
Ale wystąpienia z Unii, panie
Grzegorzu, prawda? Mogą państwa,
czy państwa będą chciały jednak do tej strefy euro do 2025?
To jest bardzo zły ruch, to jest fatalnie mówić o tym, że będzie odrębny budżet. To zniechęca już następne kraje, bo nie wiadomo, jakie pomysły im jeszcze do głowy wpadną. To jest bardzo źle, uważam.
Czy to trochę wygląda, mając na uwadze też rozmowę o tych Europach dwóch prędkości, trochę wygląda, jakby całe to działanie było mocno polityczne i nacechowane mocno PR-owo, czyli pokazujemy, że mamy plan rozszerzenia strefy euro na wszystkie kraje, które we wspólnocie są. Pokazujemy, że mamy związane z tym jakieś konkretne działania, ale też pokazujemy konsekwencje, czyli jeżeli nie zdecydujecie się na to, żeby dołączyć do strefy euro i nie wejdziecie w ten plan, bo to nie wiąże się tylko i wyłącznie z wejściem do strefy euro. Pamiętajmy, że w ramach tej notatki, oczywiście zakładając, że ta notatka jest prawdziwa, pojawił się również pomysł tego, żeby nadzór nad ministrami finansów poszczególnych krajów był scentralizowany w Brukseli. I teraz
utrata wolności to, takiej gospodarczej.
Tak naprawdę jest to kompletna utrata wolności gospodarczej. Więc pokazujemy bardzo radykalny plan, pod którym albo się, szanowne kraje, szanowni prezydenci, premierzy, podpiszecie, albo będziemy mieli argument za tym, żeby rzeczywiście zrobić dwa budżety i wprowadzić tą Europę dwóch prędkości.
No, dla mnie to jest taki trochę taka wiadomość, że Unia jest w dosyć szerokim rozkroku w tym momencie. W którymś momencie powiedziała A co do integracji właśnie wspólnej waluty, gdzie tak naprawdę to nie jest takie, że mamy wspólną walutę i to nic nie znaczy, możemy być luźno powiązani. Dlatego, że jak się Grecja zadłużyła w euro, to musiały inne kraje Grecję ratować w euro i to tak naprawdę obciążyło budżety wielu krajów z Unii Europejskiej. I to jest, powiedzmy, argument za tym, żeby się bliżej integrować, żeby jednak kontrolować ministrów finansów, żeby się nie zadłużali nadmiernie, żeby jakąś politykę fiskalną spójną prowadzili. A z drugiej strony tego rozkroku mamy właśnie, jak pan Grzegorz wspomniał, mamy kraje, które wychodzą z Unii Europejskiej. Mamy Wielką Brytanię, gdzie trochę śledziłem to referendum w zeszłym roku, jak bywałem i słuchałem ich argumentów. I te argumenty były takie. Mamy Unię Europejską, jakiś twór, która ma 3 czy 4 komisarzy, nie wybieramy tych komisarzy, znacie tych komisarzy? Nie znamy tych komisarzy. Dajemy im kilkaset milionów funtów tygodniowo, oni coś z nimi robią. Nie mamy nad tym zupełnej kontroli. Po co mamy tam należeć? To jest jakiś argument, prawda? No, więcej niż połowa Brytyjczyków uwierzyła w ten argument i zdecydowali, żeby wyjść z Unii Europejskiej. Faktycznie, prawdopodobnie, jeżeli chodzi o dalsze rozszerzanie, no to nie jest do końca taka super kolorowa broszurka, reklamówka Unii, bo nie do końca jest jasne, o co w niej chodzi i w którą stronę ta Unia zmierza.
Mm-hmm. Ale tak się zastanawiam, może my nie powinniśmy obawiać się Unii dwóch prędkości, bo właściwie, no powiedzmy, tych prędkości w tej chwili jest kilka, a my się rozwijamy szybciej niż strefa euro, więc może ta strefa euro wcale nie będzie tak nas szybko doganiać, a może to byłaby dla nas jakaś szansa, żeby rozwijać się jeszcze szybciej, choćby z tego względu. To dał przykład sprawa embarga Rosjan na nasze towary. Nasi producenci jednak potrafili znaleźć rynki zbytu. I nie były to rynki zbytu głównie unijne, ale zaczęli poszukiwać również, wyruszyli w świat. Więc może to będzie tym takim czynnikiem, który jakby pchnie bardziej do rozwoju naszą gospodarkę.
Pamiętajmy o tym, że na chwilę obecną czerpiemy bardzo dużo środków z Unii Europejskiej. To, że się dynamicznie rozwijamy w znacznym stopniu jest związane z tymi środkami, które otrzymujemy. To, czego mi brakuje na chwilę obecną, to jakiegoś pomysłu, co będzie po 2021, kiedy ta perspektywa finansowania się skończy, te środki się skończą i jak rzeczywiście ten rozwój podtrzymać i go wykorzystać. Pojawiają się jakieś pomysły z Ministerstwa Rozwoju, mniej lub bardziej absurdalne. Natomiast na chwilę obecną ja jeszcze nie widzę tego pomysłu, jak to podtrzymać, więc kwestia taka, że rzeczywiście ta Europa różnych prędkości, bo my się rozwijamy szybko, jest może dla nas korzystna. Jest dla nas korzystna, jeżeli będziemy mieli na to swój plan. Mhm. Na razie my tego planu nie mamy. I jeżeli ten plan będzie, to rzeczywiście możemy zacząć, w cudzysłowie, rozdawać karty i spróbować pograć tak, że zdecydować się na wejście do strefy euro wtedy, kiedy my będziemy na to gotowi, kiedy będzie ten najbardziej odpowiedni moment. Natomiast na chwilę obecną nadal jesteśmy podporządkowani Unii Europejskiej w takim sensie, że dalej jesteśmy w dużej mierze, my jak my, nasze inwestycje i nasz rozwój w dużej mierze jest finansowany ze środków, które z tej Unii otrzymujemy.
No to jakby jest jeden punkt widzenia. Tutaj pani redaktor wspomniała o właśnie eksporcie żywności do Rosji, jak sobie producenci polscy poradzili z innymi rynkami zbytu. Ja myślę, że dużo rzeczy dzieje się na zupełnie innym poziomie. To jest taki, powiedzmy, wysoki poziom tutaj negocjacji, najwyższy poziom. Ale tak naprawdę to jest nasz sukces, polski sukces gospodarczy jest gdzie indziej. To są przedsiębiorcy, to są różnego rodzaju agencje wspierania inwestycji, czy rządowe, czy lokalne, które wspomagają misje gospodarcze, konferencje, które mają jakiś spójny plan. Na przykład wspomnieliśmy wcześniej, że coraz więcej osób przyjeżdża do Gdańska, więcej turystów. Przypadek? No ja nie sądzę. Dla mnie to jest naprawdę praca wielu osób przez wiele lat, które walczyły, żeby, nie wiem, mieć mecz Euro w Gdańsku, który zostawił świetne wrażenia, różnego rodzaju reklama, jak została infrastruktura w Gdańsku rozwinięta, na jakim poziomie jest lotnisko. Mnóstwo innych rzeczy, które się złożyły, że faktycznie na moim osiedlu latem jest mnóstwo obcokrajowców, którzy przyjeżdżają. Tak więc to jest ten poziom, ten powiedzmy średni, gdzie tak naprawdę gospodarka wygrywa i powiedzmy nie zawracając sobie zbytnio głowy na temat czy euro, czy nie, czy kiedy. Ważne, ale może nie do końca najważniejsze.
A przedsiębiorcy wykonują naprawdę kawał ciężkiej, dobrej roboty. No weźmy choćby przykład naszych kontaktów gospodarczych z Białorusią. Właściwie na szczeblu oficjalnym to one, no, trudno je w ogóle określić. Ale kiedy porozmawia się na przykład z kaszubskimi przedsiębiorcami, oni sobie świetnie radzą, wyjeżdżają na jakieś spotkania, sympozja właśnie do białoruskich kolegów. I robią z nimi interesy. Wszystkie strony są zadowolone, gospodarka się kręci. Zmieniamy temat. Teraz będzie bardziej cyfrowo. 28-letni informatyk został zatrzymany w Łodzi w sprawie kradzieży danych osobowych z bazy wartej ponad 110 milionów złotych. Baza należała do jednej z firm marketingowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu kara do 8 lat więzienia. Informatyk sprzedał co najmniej 56 tysięcy rekordów dotyczących osób z terenu Hiszpanii, a także Polski oraz kilkanaście razy udostępnił podmiotom prowadzącym działania marketingowe, którym złożył ofertę sprzedaży całej bazy, próbki obejmujące od 250 do 2000 rekordów osób z terenu Polski, Czech i Hiszpanii. Jak się okazuje, niedawno mieliśmy atak hakerski, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, na niespotykaną skalę na świecie, a na własnym podwórku musimy obawiać się czynnika ludzkiego. No i jak unikać takich problemów, jak chronić nasze dane i jaki wpływ na to możemy mieć my?
Czynnika ludzkiego zawsze musimy się obawiać. Nie pamiętam teraz imienia, ale był amerykański bardzo znany haker, Mitnick miał na nazwisko. Sąd, jak go skazał, stwierdził, że przez 10 lat nie może zbliżać się do komputera, bo wyposażony w klawiaturę jest niebezpieczny. A tak naprawdę on oprócz wiedzy hakerskiej wykorzystywał socjotechnikę. Czyli on potrafił zadzwonić do siedziby firmy i przekonać na przykład sprzątaczkę do tego, żeby podeszła do komputera, włączyła ten komputer i coś na nim wykonała w jego imieniu. I to tylko pokazuje, że tak naprawdę jedno to są aspekty technologiczne, a drugie to są aspekty związane z czynnikiem ludzkim, świadomym i nieświadomym. Bo w tym wypadku, o którym opowiadam, czyli pani Bogu ducha winna sprzątaczka, do której zadzwonił teoretycznie ktoś z działu informatycznego i poprosił ją o pomoc, była nieświadoma tego, co robi, i to możemy edukować. Natomiast jeżeli tu mówimy o informatyku, czyli o osobie, która z założenia pracowała bezpośrednio przy systemie czy przy tych bazach danych, które zniknęły, to oczywiście możemy się technologicznie zabezpieczać, ale też do pewnego momentu, bo ta osoba ma bezpośredni dostęp, więc prawdopodobnie też jest w stanie zatrzeć za sobą ślady. I takich przypadków jest pewnie bardzo dużo. Pytanie, ilu nie znaleźliśmy, bo ja stawiam tezę, że to nie jest tak, że tutaj policja była wystarczająco przebiegła, czy pracodawca był wystarczająco przebiegły, żeby to zauważyć, tylko ta osoba, która ukradła te dane, nie była wystarczająco ostrożna.
Dobra. Co robiła?
I to jest jeden aspekt. Natomiast drugi aspekt, na który tutaj nie zwraca się uwagi, a który jest bardzo, bardzo istotny, proszę zwrócić uwagę na tą kwotę. 110 milionów złotych i to nie są wcale wielkie pieniądze za bazy marketingowe. To tylko pokazuje, ile nasze dane są warte. My jakiś czas temu współpracowaliśmy z firmą właśnie zarządzającą bazami marketingowymi, która posiadała takie dane na podstawie rzeczy, które są kupowane przez dane osoby, że ktoś ma dziecko w wieku na przykład 1-3 lata albo 3-5 i oczywiście te dane później żyją. I mając dane, że pochodzi się z dużego miasta, ma się dzieci w takim wieku, kupuje się takie i takie rzeczy, jeździ się na wakacje w takie i takie miejsca, taki rekord, a on może opisywać mnie lub kogokolwiek z osób, z którymi tutaj jesteśmy. To są naprawdę bardzo, bardzo drogie i łatwo sprzedawalne na rynku w chwili obecnej informacje, a my sprzedajemy informacje o sobie.
Albo my je oddajemy często.
Za darmo.
Za darmo.
Facebookowi i innym
mniej
firmom.
Świadomie lub bardziej świadomie, ale chyba myślę, że bardziej mniej świadomie.
Dokładnie. Wydaje nam się, że są te aplikacje darmowe. One nie są. One zarabiają na nas tam swoją kwotę miesięczną. No faktycznie no tutaj jakby to jest dosyć czysta sytuacja. No człowiek no, ukradł te dane. No co tu dużo mówić. Jakby nie wiem, czy jest coś, co go tłumaczy, nie? Że jedynie, że dał się złapać, no, że nie był wystarczająco sprytny. Na przykład, ale to jest fascynująca domena i ten atak hakerski sprzed kilku tygodni, właśnie ten WannaCry, to już jest ciekawsza sprawa, dlatego że tam hakerzy ukradli dla rządu amerykańskiego tak zwane exploity, czyli po prostu wszystkie różne triki i niedoskonałości systemów operacyjnych, które odkryli pracownicy rządu, czyli etatowi hakerzy amerykańscy. Oni je odkryli i ktoś się do nich włamał. Ktoś jeszcze ich przechytrzył, ukradł te dane i wystawił je na aukcji. I teraz na przykład jak takich ludzi osądzać, nie? Bo amerykańscy hakerzy rządowi używali tych danych tak naprawdę, no nie wiemy do czego. Wydaje nam się, że do, nie wiem, atakowania czy bronienia się przed Koreą Południową, ale kto nas zapewni, północną. Że nie wystawali północną, przepraszam, czy nie wykorzystywali do szpiegowania Korei Południowej i Samsunga i Merkel, z kim rozmawia, nie? Tak więc nikt nas... Tutaj jest trochę, powiedzmy, już niejasna sytuacja moralna, bo z drugiej strony też po tym, jak to wykradli ci hakerzy, to Microsoft nagle w ciągu tak naprawdę kilku tygodni poprawił swoje systemy operacyjne i nawet Windowsa XP, czyli takiego, którego powiedział, że już nie wspiera od kilku lat, tak więc poprawił wszystko na tyle się tym wszystkim przejął, tak więc no, nie do końca to jest jasne.
Z punktu widzenia piekarza?
Pani Wonko, kiedyś w Polsce kradziono na wielką skalę samochody, to się skończyło, bo to kiepski biznes, prawda, a teraz no, ktoś sprytny pomyślał sobie, że taka baza to są pieniądze, to są ogromne kwoty. To też jest towar, to też można sprzedać. No i tak jak kolega tutaj powiedział, no miał pecha, źle to trochę następnym razem będzie się starał, żeby takiego kleksa nie zrobić.
Pójdzie może mu to lepiej. Myśli pan, że jak pójdzie na 8 lat do więzienia, to się
oczywiście
będzie kształcił
nie.
W tej dziedzinie?
Pani Wonko, ja wierzę w to, że już siedzi armia hakerów, która próbuje swoich sił, prawda, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Sam zostałem kiedyś okradziony przez jakiś tam złodziei w południowej Ameryce, prawda? Także to funkcjonuje, to działa, to się nigdy nie skończy, tylko musimy być bardziej czujni, starać się być przynajmniej, jak to w branży samochodowej, że oni zawsze starali się być krok przed tymi złodziejami samochodów, żeby tam jakiś bardziej patent przemyślny wmontować, żeby utrudnić im życie. Także ja nie wierzę, że to się kiedyś skończy.
A co mogą robić? Proszę.
Tu jeszcze są dwa istotne aspekty. Jeden jest taki, że nasze sądy, to tak a propos tych 8 lat, na które ta osoba może pójść do więzienia. Nasze sądy w dużej mierze z sędziami starszego pokolenia, którzy nie za bardzo mają umiejętność obsługi komputera i nowych technologii, nie rozumieją tych zjawisk, więc wydaje mi się, że tutaj też istnieje szansa, że ta osoba wyjdzie bardzo, bardzo szybko, bo sędziowie nawet nie będą wiedzieli, za co go do końca, będą wiedzieli, że za kradzież, ale nie do końca będą rozumiały czego. Drugi aspekt jest taki w ogóle ze zwiększaniem bezpieczeństwa, bo kilka miesięcy temu, ja nie wiem jaki jest obecny status tej sprawy, ale minister Streżyńska wykonała bardzo ciekawy i fajny ruch, a mianowicie dążyła do zmiany ustawodawstwa w taki sposób, że hakerzy działający w dobrej wierze nie będą sądzeni. Czyli jeżeli haker włamie się na jakąś rządową stronę albo do jakiejś firmy, ale przekaże te informacje i powie, że zrobił to tylko, nie wykorzysta tego w żaden zły sposób, w złej woli, i przekaże te informacje po to, żeby dana instytucja rządowa czy jakaś firma mogła swoje systemy bezpieczeństwa poprawić, to taka osoba będzie...
Nie będzie karana.
Nie będzie karana. Mhm. Jest to bardzo fajny ruch, który w innych krajach obowiązuje i dobrze, że w Polsce zaczęto też iść w tą stronę. Nie wiem, czy to już prawo jest uchwalone, czy jeszcze nie, ale na pewno taki ruch został kilka miesięcy temu
wykonany. Ale jaka fajna szansa na zatrudnienie. To już CV nie będzie potrzebne.
To jest chyba najlepsza forma.
W firmie dosyć dobrze prosperującej pokaże, gdzie ma luki w zabezpieczeniach i że można się do nich dobrać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Łukasz Olechnowicz, przedsiębiorca, konsultant, Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.